Miszmasz kulturalny.
Witamy wszystkich słuchaczy Radia Mors. Przy mikrofonach Ewa Lęczewska
i Alicja Pek.
Zaczynamy tym razem od Schopenhauera.
W Instytucie Kultury Miejskiej 8 grudnia o godzinie 18 pan doktor Robert Dolewski będzie opowiadał o Schopenhauerze, ale w kontekście memów, które powstają ostatnio na jego temat w internecie. Najwyraźniej Schopenhauer jawi nam się teraz jako król czarnego humoru i złośliwy piewca samobójczego pesymizmu. I na tym skupi się właśnie pan doktor. Będzie opowiadał o memach w kontekście filozofii Schopenhauera. Ewa już kręci, znaczy nie kręci, tylko potakuje, że Schopenhauera zna i co nam o nim powiesz?
Słonko świeci, ptaszek kwili, może byśmy się zabili.
No właśnie, taki jest Schopenhauer i na wykład w takim klimacie zaprasza nas Instytut Kultury Miejskiej, a jak sam dopisuje, i tak pewnie nie przyjdziecie. No ale może jednak się wybierzecie, może spróbujecie troszeczkę wstać z kanapy i dowiedzieć się czegoś o filozofii, jeżeli macie ochotę.
Mm-hmm. No właśnie jak zwróciłam uwagę na to takie zalanie tymi memami Schopenhauera, które swoją drogą są zabawne. Ten, który przed chwilą wyrecytowałam, należy do jednych z moich ulubionych. Ale co do samego motywu tej popularności Schopenhauera, tego, że na przykład w Gdańsku powstaje jakaś cukiernia czy knajpka z twarzą Schopenhauera i to jest kawiarnia Schopenhauera czy coś w ten deseń.
No właśnie, bo tak jak Ewa mnie przed chwilą poinformowała, Schopenhauer jest filozofem gdańskim. Tutaj się urodził, tak mówiłaś, tak?
Tak, mieszkał przy ulicy Świętego Ducha. Czyli na Starówce.
A więc warto się dowiedzieć, kto zacz. I tego możecie się dowiedzieć w piątek o 18 w IKM-ie.
Mm. A jeszcze co dodać o samym Schopenhauerze można, to że trafił do takiego masowego przekazu, bo sam był mizantropem i napisał książkę o świecie, który jest jego wyobrażeniem i dlatego był takim absolutnym pesymistą, bo nie widział żadnego sensu, tak jakby w tym świecie.
No widzicie, może teraz współcześnie to wydaje nam się bardzo atrakcyjne.
No chyba właśnie tak.
Ewa już wzdycha, możemy się dowiedzieć więcej na ten cały temat. Ruszajcie na wykład, dowiedzcie się o co biega z Schopenhauerem i jego pesymistyczną myślą.
A 14 grudnia o 18.30 DKF Miłość Blondynki zaprasza na film Beksińscy album wideofoniczny. Premiera filmu miała miejsce już 10 listopada. Wciąż jest jeszcze grany w niektórych miejscach i tutaj przy okazji chciałyśmy dodać, że teraz jest taka akcja.
Tak, słuchajcie, Święto Kina. Ten weekend mamy Święto Kina, wszystkie bilety do każdego kina będą po 12 zł, niezależnie od tego, czy to jest film 2D czy 3D. W przypadku 3D warto sobie doliczyć opłatę za okulary, ale takie Święto Kina powstaje w ramach projektu Kultura Dostępna, jest tylko raz w roku i właśnie w ten weekend można sobie pójść do kina zwykłego multiplexu, więc będzie można obejrzeć film, na który normalnie bilet kosztowałby dużo więcej za jedyne 12 zł i wyjść zadowolonym. Także przy okazji właśnie tego filmowego wydarzenia o Beksińskich, pamiętajcie o święcie kina.
Mm. I teraz mamy wydarzenie 14 grudnia. 14 grudnia to jest...
Czwartek.
Mm-hmm. Ale 14 o tej 18.30 warto jest się przejść do DKF Miłość Blondynki, czyli na Wydział Filologiczny, z tego względu, że sam pan reżyser filmu pojawi się na spotkaniu i opowie o tym, jak powstawał film.
Bo to absolwent naszego uniwersytetu, o tym warto wspomnieć.
Tak, który obecnie jest wykładowcą estetyki krótkiego filmu fabularnego w Gdyńskiej Szkole Filmowej.
Ulala.
I kina awangardowego, i eksperymentalnego, i współczesnej dokumentalistyki, ale to na Uniwersytecie Gdańskim.
No to dobrze, że na Uniwersytecie Gdańskim.
Tak, ale wracając do filmu. Powstał na całej fali zainteresowania rodziną Beksińskich. To jest już trochę takie ciągnięcie tego tematu, jak słyszę, że... No to znaczy, tylko trzeba było czekać, aż ktoś się w końcu zdobędzie na to, żeby spośród tych archiwalnych nagrań, które Beksiński, Zdzisław Beksiński przez swoje życie nagrywał, ktoś postanowi zlepić z tego jakiś taki pełen obraz, dzięki któremu moglibyśmy wejrzeć ponownie w prywatne losy tej rodziny.
To z jednej strony jest w sumie troszeczkę takie dziwne, że w kinach przez kilka miesięcy są wyświetlane filmiki, które nagrywali sobie prywatnie ludzie i teraz to wszystko jest podane do publicznego wglądu, po to, żeby obejrzeć, żeby sobie zobaczyć pełen obraz jakiejś rodziny, tylko dlatego, że kilkoro z nich zostało potem osobami publicznymi.
Ale z tego, co wiem, to właśnie rodzina Beksińskich jest jedną z najbardziej udokumentowanych takich rodzin w ogóle.
Albo są takie, o których wcale nie wiemy. Może je odkryjemy za jakiś czas. Jakieś takie domowe filmy.
Może. Co jeszcze można dodać? Scenariusz filmu powstał na podstawie bestsellerowej biografii Magdaleny Grzebałkowskiej pod tytułem Beksińscy portret podwójny. Przez niemal pół wieku Zdzisław Beksiński dokumentował całkowicie prozaiczne, codzienne życie swojej najbliższej rodziny. Robił to w rozmaitej formie, pisał listy, fotografował, prowadził dziennik, kręcił filmy. No i ten film zdobył chyba też takie zainteresowanie nie tyle przez postać samego Zdzisława Beksińskiego, co Tomasza. Jako, że był osobą młodą, miał takie skłonności, miał pewne problemy z psychiką, a to w dzisiejszych czasach wydaje mi się jest
medialne.
Jakoś, tak, jest na topie, więc przyciągnął
na pewno
uwagę.
Tomasz współcześnie jest bardziej, może bardziej się o nim pamięta ze względu na te tragiczne losy. No ale sama opowieść o Beksińskich w ostatnich latach jest eksploatowana na różne sposoby.
Ale jeszcze chciałam wspomnieć kilka słów o samym autorze, o samym reżyserze, czyli Marcinie Burchardcie. Jest obecnie autorem filmów dokumentalnych, reklam, wideoklipów, programów telewizyjnych. No i co wcześniej wspomniałyśmy, uczy na Uniwersytecie Gdańskim i Filmówce Gdyńskiej. A tak, żeby dla takiego rozeznania, czy osoba, która nic a nic nie ma wspólnego z losami rodziny Beksińskich i akurat teraz postanowiła zrobić o tym film, to tak przejrzałam sobie tytuły jego oczywiście filmów i poprzednich prac.
No i czym się zajmuje?
Znalazłam parę ciekawostek, na przykład do jego ciekawszych nagrań, które znalazłam, należał na przykład Andrzej Wajda ogląda Popiół i Diament z 2008 roku, albo Jerzy Skolimski ogląda Rysopis z 2010, czyli ciekawy.
Czyli to jest taki cykl w sumie naszego...
Tak, tam jeszcze parę było takich. To zapraszamy wszystkich 14 grudnia o 18.30 do DKF Miłość Blondynki na Wydziale Filologicznym UG.
Jej! A oprócz tego na Wydziale Historycznym UG, to jest ten sam budynek, pamiętajcie o tym, 9 grudnia, to jest sobota, czyli trzeba się wybrać na uniwersytet w weekend, na 17 mamy jeden z ciekawszych wykładów tej jesieni. To będzie Pod znakiem cyrkla i węgielnicy, loże masońskie w Gdańsku. Historia i współczesność. To jest taka inicjatywa pana Wojciecha Mościbrockiego, który stworzył całą stronę internetową, zajął się organizacją wystawy i właśnie tę prelekcją. I dotyczy ona po prostu historii masonów. Jak sam pisze, zapraszamy do poznania tajemniczego świata masonów. Podczas prelekcji poznamy filozofię i historię sekretnego stowarzyszenia Wolnomularzy. Dowiemy się także, jakie loże istniały w Gdańsku kiedyś i czym zajmują się współcześni trójmiejscy masoni.
I to, co chciałam ci wcześniej wspomnieć.
Tak.
Czy wiedziałaś o tym, że stary budynek telewizji gdańskiej, to taki mieszczący się na Wrzeszczu chyba, ma taką historię, że tam podobno mieściła się loża masonów.
Bardzo możliwe, bo wczoraj troszeczkę poczytałam o masonach właśnie na stronie. Czytałam o tym, że tradycje masońskie w Gdańsku są takie rozpowszechnione i sięgają daleko. Najwyraźniej kiedyś istniała również ulica masonów i bardzo wiele starych budynków jest dawnymi lożami masońskimi. Zresztą u nas w Gdańsku nadal istnieje loża masońska. Nazywa się ona Gwiazda Morza. I właśnie do niej należy pan Wojciech Mości-Brocki, organizator całej tej wystawy wraz ze swoją lożą, ale także z Instytutem Sztuka Królewska w Polsce. To jest największa loża masońska w Polsce. No i z kilkoma kołami naukowymi na UG. Co jeszcze możemy powiedzieć o tym?
No kilka słów o samych masonach może. Jakieś informacje masz?
No, mam mnóstwo informacji na temat masonów. Słuchajcie, słowami pana Wojciecha Mości-Brockiego, bo to jest jego jednak pasja. Świat wolnomularskich idei jest niezwykły i nie dzisiejszy. Pachnie tajemnicą i tradycją, jak tajemnicza biblioteka skrywająca mądrość wieków. A przy tym wszystkim jest od wolnomularzy czego się uczyć. W loży masońskiej nikt nigdy nikomu nie przerywa, a wszyscy zwracają się do siebie z szacunkiem. Tu nie ma miejsca na zgiełk codziennego świata, na kłótnie i brak zaufania. Ciekawostką jest fakt, że dwa tematy są ściśle wykluczone ze spotkań loży. Polityka i religia.
Ale czym, kim dokładnie są masoni? Bo teraz to był taki opis, że ich świat jest taki, a taki.
No właśnie, o to chodzi.
Pachnie tajemnicą i tradycją.
Że to jest tajemnicza organizacja, o której niewiele wiemy. Wszystkiego możemy dowiedzieć się na wykładzie. Generalnie masoni zajmują się szeroko pojętym rozwojem osobistym. Chodzi chyba po prostu o to, że skupiają się w takim kole ludzi, którzy myślą może nie tyle podobnie. Mamy taką informację, że masonem może zostać jedynie osoba wolna i dobrych obyczajów, a więc dojrzała, świadoma swoich poglądów na życie i postępująca etycznie.
A do masonów należeli na przykład Mozart?
Kto nie należał do masonów?
Może ty należysz.
Może ja należę. Słuchaj, weszłam sobie na stronę internetową Loży Gwiazda Morza i tam jest cała zakładka, jak zostać masonem. Obawiam się, że przyjmują dopiero osoby po 25 roku życia, dlatego że chodzi o tę dojrzałość życiową. Należy przesłać im CV i list motywacyjny. Potem przed takim przyszłym masonem jest naprawdę długa droga, bodaj 3 głosowania loży, spotkanie z przedstawicielami na neutralnym gruncie.
Cholera.
Jedno, drugie, trzecie. Także nie jest łatwo zostać masonem, ale no jak już się dostaniesz, no to masz ze sobą, będziesz mogła po prostu mieć ze sobą tą społeczność ludzi światłych.
Tobie chyba akurat pyknie 25, co?
Hurra! Dzięki. Tak. Może właśnie na tym wykładzie zachęcą mnie do tego, żeby masonką zostać i zdecyduję się na to, żeby przejść tę inicjację. W każdym razie, oprócz wykładu, cały czas na Wydziale Filologicznym mamy wystawę. Tej prelekcji towarzyszy wystawa rytualnych regaliów masońskich, udostępnionych właśnie przez Lożę Wolnomularską w Gdańsku Gwiazda Morza oraz Lożę Kultura z Warszawy. Tę wystawę można oglądać od 2 do 19 grudnia w holu Wydziału Historycznego.
Super, brzmi świetnie.
W takim razie zapraszamy 9 grudnia w sobotę na 17 do Auli 1.43 na Wydziale Historycznym. Teraz głosy młodych akordeonistów. To jest jubileuszowa 10. edycja Gdańskiej Sztuki Interpretacji Muzyki Akordeonowej. Hurra! No dobrze, zapraszamy ponownie do Instytutu Kultury Miejskiej 11 grudnia, czyli w poniedziałek o 19, na koncert akordeonowy. Wykonawcami koncertu będą młodzi adepci gry na akordeonie, a wśród nich Paweł Ratajek, Błażej Rajter, Marta Stanzecka, Paweł Wiśniewski i Albert Wolkę. W repertuarze artystów znajdą się zarówno kompozycje oryginalnie skomponowane na akordeon, jak i transkrypcje, a publiczność będzie miała także okazję wysłuchać gry studenta 2. roku Akademii Muzycznej w Gdańsku, to jest Paweł Ratajek. Zapraszamy do IKM-u 11 grudnia o 19. Głos młodych akordeonistów.
A wcześniej tak mnie bardzo zachęcałaś do tego akordeonu.
Tak, bo ja byłam w zeszłym roku w ramach Festiwalu Muzyki Klasycznej, ale Współczesnej, na koncercie właśnie akordeonowym i wydał mi się absolutnie fantastyczny. Było to coś, czego nigdy wcześniej nie słuchałam i poczułam się bardzo zachęcona do śledzenia właśnie muzyki akordeonowej.
To był koncert jakiegoś takiego bardzo doświadczonego akordeonisty.
Tak. Ale tak, najwyraźniej akordeon wraca na salony, wraca do szkół muzycznych, bo kojarzył się wcześniej chyba z takim...
Kiedyś każdy miał na strychu akordeon.
Tak, myślę, że dalej na wielu strychach akordeon jest i się kurzy, a można z niego wydobyć naprawdę przepiękne dźwięki, niepodobne do niczego innego. A my zachęcamy do tego, żeby wybrać się na taki koncert akordeonowy, posłuchać, co w trawie piszczy. Szczególnie jeżeli wcześniej akordeon wydawał wam się instrumentem nieciekawym, albo zapomnianym, albo niewartym uwagi. Pozostając w tym muzycznym klimacie, zapraszamy was na potańcówkę swingową. To nie jest wydarzenie nowe, ale ja dowiedziałam się o nim wczoraj. W dzielnicowym Domu Kultury Gedanus, to jest na ulicy Świętej Barbary 3, 9 grudnia, czyli w sobotę o 21:00, będzie się potańcówka swingowa. Przed potańcówką są jeszcze warsztaty tańca Lindy Hop. Lindy Hop to jest najwyraźniej jeden z nurtów w
tutaj
tańcu swingowym.
Znaczy tak. Z pradziadkiem rock'n'rolla.
Pradziadkiem rock'n'rolla. Wcześniej na warsztaty zaprasza nas Swing Revolution Trójmiasto, to jest szkoła swinga. Od 11 do 13.30 w sobotę i niedzielę można nauczyć się tańca Lindy Hop. Ale jeżeli ktoś już czuje się na siłach, może po prostu przyjść na potańcówkę zamiast do Sopotu na balety, można udać się na ulicę Świętej Barbary i potańczyć sobie w rytm jakichś takich oldschoolowych, swingowych utworów. Mm. Oczywiście organizatorzy zapraszają do ubrania się w klimacie. Myślę, że to jest ciekawa propozycja dla kogoś, kto i tak wybierałby się potańczyć.
Mm. A więc zachowując ten klimat, możemy teraz zrobić sobie przerwę muzyczną na Glenna Millera w kompozycji In the Mood.
Tak jest, piszemy się w klimat. Thank you.
wydarzenie teatralnej NOT. 15 grudnia o godzinie 17 po 3-letniej przerwie DKF Marcello wznowił festiwal kina niemego i muzyki, czyli w tym roku będzie to wydanie Nieme na żywo mini, czyli Złe kobiety. Będą wyświetlone 3 różne filmy, do każdego z filmów zagra zupełnie inny zespół, a więc będzie różnie. A do tego każdy z filmów będzie właśnie koncentrował się
prelekcją.
Poprzedzony prelekcją też, ale też będzie się skupiał na złych kobietach, czyli tak jak organizatorzy je określają, złe kobiety to są takie, które rzucają czary i zwodzą na pokuszenie. Z filmów, które będziemy mogli zobaczyć, to będzie Głupiec tu był. To jest amerykański film z 1915 roku. Poza tym będziemy mogli jeszcze obejrzeć szwedzki film Czarownica z 1922 roku oraz polski z 1922 roku Ludzie bez jutra. A więc zapraszamy 15 grudnia o godzinie 17 do sceny teatralnej NOT. 12 grudnia we wtorek o 18 z kolei w kinie 3D na Franciszka Schuberta Akademia Dokumentalna zaprasza na ostatni w tym roku seans. No w tym roku, bo podejrzewam, że od nowego roku będą dalej ciągnąć to wydarzenie, tylko że teraz tak napisali, żeby to tak zabrzmiało, że w tym roku już nic się, to już ostatnie wydarzenie. W każdym razie będą wyświetlali bardzo ciekawy film. Pre-Crime, Inwigilacja 3.0. Pre-crime to termin, który stworzył pisarz science fiction Philip Dick i został spopularyzowany w filmie Stevena Spielberga Raport mniejszości. Coraz częściej stosowany jest w literaturze naukowej do opisu systemów karnych zajmujących się przestępstwami jeszcze niepopełnionymi. To ogół działań mających na celu przewidzenie, zakłócenie, powstrzymanie lub ograniczenie zagrożeń kryminalnych. I na przykład już w Stanach albo w Wielkiej Brytanii w taki sposób dochodzą do tego, że jesteś podejrzany, mimo tego, że nic nie popełniłeś.
Tak, ale to wynika z inwigilacji, którą przeprowadzają służby, szczególnie w Stanach Zjednoczonych. A może teraz nawet w Polsce, kto wie?
A mi się to tak od razu skojarzyło, jak czytałam o tym wszystkim, czy na przykład Józef K. z Kawki, który został ze swojego domu ściągnięty i przeprowadzany. Czy on na przykład, no wiadomo, że nie, ale to taki żart. Dziękuję, że się zaśmiałaś.
Taki nerdowski żarcik dzisiaj w miszmaszu.
A Akademia Dokumentalna to jedyny w Polsce program kinowy, który jest oparty wyłącznie na filmach dokumentalnych pochodzących z jednego z największych festiwali dokumentów na świecie, czyli Dogs Against Gravity Film Festival. Może jeszcze parę słów o samym filmie. Opowiada, na czym oparte są te algorytmy, jak sprawdzają się w realnej pracy policji. Film jest socjologicznym esejem badającym zacierające się granice między bezpieczeństwem a prywatnością, technologią a prawami człowieka, statystyką a konkretnym życiem. I mi bardzo spodobał się napis na takim szarym plakacie, gdzie była w tle ukazana taka zamazana jednostka, jaką to jednostkę dzisiaj często widzimy. I tam było napisane takimi czerwonymi literami: "We know you will commit a crime. You just don't know it yet."
No właśnie, oni wiedzą i o tym jest film, więc zapraszamy 12 grudnia o 18 do kina 3D.
Tak, na Franciszka Schuberta.
Mhm. A oprócz tego 8 grudnia w piątek o godzinie 19 w świetlicy krytyki politycznej w Trójmieście Book Party z Martą Abramowicz. Chodzi oczywiście o książkę Zakonnice odchodzą po cichu, książkę, która była absolutnym bestsellerem w zeszłym.
Którą czytałaś?
2 lata temu, której ja jeszcze nie czytałam, ale oczywiście wiem o niej wszystko, bo się dowiedziałam. Nie, ja nie czytałam tej książki, ale teraz jest okazja, ponieważ mamy wydanie specjalne z nową częścią Echa. O czym jest książka? Czy ty znasz?
Gdzieś mi się obiło o uszy, ale nie sięgnęłam po nią, ale właśnie od razu pomyślałam o tym, że wow, brzmi ciekawie.
Tak, to jest książka, która odbiła się szerokim echem i opowiada o zakonnicach, które
Chociaż z drugiej strony też od razu pomyślałam, że większość ludzi odchodzi po cichu.
No, istotą chyba tego reportażu jest sposób, w jaki kobiety są traktowane w kościele w opozycji do tego, w jaki sposób działają zakony męskie. Chodzi o to, że są na różne sposoby ubezwłasnowolniane, nie mogą się uczyć, nie mogą wychodzić, muszą pytać o każdą rzecz swoją przełożoną, która na właściwie nic im nie pozwala. Nie mogą skorzystać z wizyty lekarskiej, kiedy są chore. W każdym razie zakonnice odchodzą po cichu. To jest cykl reportaży, które Marta Abramowicz przeprowadziła z 20 zakonnicami, byłymi zakonnicami, które odeszły już ze swoich zakonów. A Bóg Party 8 grudnia poprowadzi Dorota Karaś, dziennikarka, pisarka i autorka innego bestsellera Cybulski, Podwójne salto. Fragmenty tej książki będzie czytała Agnieszka Sprawka. Będą też piosenki, które zaśpiewa Julita Zielińska, a także wystąpi chór Tak, czyli chór Trójmiejskiej Akcji Kobiecej.
A o co chodzi, że ty tam masz serduszko namalowane?
Po prostu tak już było, przekopiowałam razem z serduszkiem. To nie jest tak, że niesamowicie uwielbiam chór Tak, chociaż oczywiście można się nawet do niego zapisać, jeżeli ktoś chciałby śpiewem walczyć w sprawie kobiet, to może. Chór Tak występuje przy różnych okazjach przed sądami. Ostatnio na przykład przed sądem w Gdańsku znowu coś śpiewał na przeróżnych marszach i wiem, że mają otwarte próby teraz i spokojnie można do nich dołączyć. To jest chór Trójmiejskiej Akcji Kobiecej. To jeszcze słowo o samej książce. Były zakonnice nikomu nie opowiadają o swoim życiu, nie występują w telewizji, a powiedzieć złe słowo na zakon to stanąć samotnie przeciw kościołowi. Więc jeżeli ktoś chciałby się dowiedzieć, jaka jest sytuacja kobiet w zakonach w Polsce, w odróżnieniu od innych, no, zapraszamy na Book Party z Martą Abramowicz 8 grudnia o 19 do Świetlicy Krytyki Politycznej.
No to teraz zrobimy sobie przerwę muzyczną, po której wrócimy do reszty wydarzeń.
Standing like this with my ear to the ceiling. Listen, I know it must sound absurd, but I can hear the most melancholy sound I ever heard. I walk and cry.
Teraz chciałabym opowiedzieć o jednym chyba z moich ulubionych wydarzeń, nie wiem czy nawet nie z całego roku, a chodzi o naukę tańca afrykańskiego. Czy to nie brzmi świetnie? Taniec afrykański?
Super.
W Scenie Muzycznej Gdańsk co środę aż do 27 czerwca o godzinie 17.30 odbywać się będzie 1,5-godzinna nauka tańca afrykańskiego. I to wszystko przy akompaniamencie tradycyjnych rytmów granych na instrumentach takich jak dundun czy djembe. Sam taniec afrykański jako ta naturalna, pierwotna i żywiołowa forma tańca, którego historia sięga kolebki ludzkości, a energia porusza pierwotne moce, ma być takim swego rodzaju sposobem na rozładowanie zgromadzonych emocji, napięć. Nawet jeżeli nie mamy ochoty tańczyć, możemy przyjść, posłuchać muzyki, tych bębnów na żywo. I do tego możemy jeszcze popatrzeć, jak wszyscy się bawią, albo możemy, czując afrykańską muzykę, włączyć się do zabawy i, nie wiem, zrzucić z siebie ciężar tego, co nosimy na co dzień. O 17.30 w Scenie Muzycznej Gdańsk, co środę aż do 27 czerwca. Przypomnę jeszcze raz, zapraszamy na naukę tańca afrykańskiego.
Nadchodzi Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka. U nas w Gdańsku jest on obchodzony w Europejskim Centrum Solidarności. A 10 grudnia, czyli w niedzielę, w godzinach od 10 do 19 odbędą się właśnie obchody tego dnia. A w ramach...
No to taka ładna akcja.
Niewątpliwie to jest ładna akcja, w ramach której przede wszystkim my się skupimy na maratonie pisania listów dla Amnesty International. Od 10 do 16.45 będzie można sobie właśnie na terenie ECS-u napisać list. Będzie można sobie, zachęcamy do tego, żeby napisać parę listów w intencji ludzi, którzy są przetrzymywani albo nękani przez władze swoich krajów.
No i bardzo dużo ludzi zaangażowało się w tę akcję. To
właściwie samych listów w zeszłym roku ja mam tutaj notatkę, że powstało ponad 350 tysięcy. W tym roku mam nadzieję, że będzie ich jeszcze więcej. Taki maraton pisania listów odbywa się co roku w okolicach Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka. Podczas tego wydarzenia mobilizujemy ludzi na całym świecie do solidarnego przeciwstawienia się naruszeniom praw człowieka. Więc list można napisać właśnie w ECS-ie w niedzielę, ale też ta sama akcja odbywa się 8 grudnia w piątek u nas na WNS-ie od 8 do 17. Również można napisać list i przeprowadzić taki pokojowy protest przeciw naruszeniom praw człowieka. Dobra, więc to jest maraton pisania listów. Oprócz tego w ECS-ie w ramach tego dnia mamy też zbiórkę zabawek dla dzieci uchodźczych, warsztaty przeróżne na temat praw człowieka, na temat przeciwdziałania mowy nienawiści. Także spacer szlakiem kobiet po Stoczni Gdańskiej o godzinie 14, a wieczorem gala wręczenia Gdańskiej Nagrody Równości. W czasie tej gali wystąpi m.in. Natalia Przybysz, wstęp jest wolny, więc Można przy okazji posłuchać sobie dobrej muzyki po warsztatach i wykładach i całym tym dniu.
Na sam koniec też mamy akcent muzyczny, a mianowicie w klubie Ucho odbędzie się 10 grudnia nowa cykliczna impreza. Chociaż to też zabawnie, że wiesz, dopiero zaczyna się, a już określają ją cykliczną. To znaczy, no wiadomo,
wierzę, że
to
będzie super widocznie.
Plany takie ustala, ale to jest nowa cykliczna impreza, chociaż to jest dopiero pierwsza edycja. I właśnie chodzi o wszechmocne granie. Pierwsza odsłona to mocne uderzenie spod znaku metalu i prezentacja nowych jeszcze i świeżych wydawnictw. W trakcie jednego wieczoru zagrają aż trzy grupy. Będzie to Malchus, trójmiejski rockowo-metalowy kwintet IND i grupa z Warszawy Royal Age. Malchus to najbardziej doświadczony z tych wszystkich zespołów, które będziemy mogli posłuchać. Działa już od 13 lat. Gra muzykę progresywno-metalową. W swoim dorobku posiada już 5 wydanych płyt, w tym 3 za granicą. Między innymi w Australii, w Wielkiej Brytanii i w Stanach Zjednoczonych. Zespół zdobywał doświadczenie koncertowe na scenach klubów w całym kraju, jak i na festiwalach zagranicznych, na przykład w Szwecji, w Holandii czy w Czechach, czyli tak dosyć niestandardowo jak na te trasy. Kwintet IND zaprezentuje z kolei muzykę z elementami progresji, pełną pasji, tajemniczości, delikatności i mocy, przyprawioną etnicznymi frazami. Wydaje mi się, że ten jest taki bardziej delikatny w porównaniu do reszty. No bo Royal Age to z kolei zespół, który tworzy muzykę autorską, szeroko rozumianą muzykę metalową, a więc tak naprawdę to mocne uderzenie spod znaku metalu głównie koncentruje się na Malchusie. Ale myślę, że warto przejść się do Ucha 10 grudnia o godzinie 19. A więc zapraszam serdecznie, a my będziemy się już powolutku żegnać. Nawet nie powolutku, bo od razu. Dziękuję, że się zaśmiałaś. A więc żegnamy się z wami i słyszymy się w następny czwartek. Mówiła dla was Ewa Lęczewska
i Alicja Pek. Miszmasz kulturalny.